Mamy wtorek, godzina 16.30, a więc to oznacza, że na antenie Radia Maryja, jak co tydzień, audycja sportowa, którą dzisiaj dla Was poprowadzą
Łukasz
i Wojtek. Nie ma z nami tym razem Pawła, który właśnie w tej chwili udaje się do Gdańska na spotkanie reprezentacji Polski z Grecją. Jest nim też Szymon i Wojtek, także pozdrawiamy Was, chłopaki. Łukasz, w dzisiejszym programie omówimy żużel, piłkę nożną i siatkówkę. Zacznijmy może od żużla i od tego, co działo się w niedzielę w duńskim Wojensk, gdzie rozegrano finał drużynowego Pucharu Świata.
A więc, tak jak wspomniałeś, na początek zajmiemy się z żużlem, konkretnie finałem drużynowego Pucharu Świata w Wojensk, gdzie rywalizowali reprezentanci Polski. Niestety nasza kadra tutaj była osłabiona absencją swojego lidera, więc Jarosława Hampela, który po złamaniu nogi, po urazie będzie pauzował do końca sezonu. W miejsce naszego lidera powołany do kadry żużlowej został Krzysztof Buczkowski. No i liczyliśmy na to, że w finale, mimo tego osłabienia, nasi młodzi zawodnicy, bo przecież reszta zespołu to nie tak dawni juniorzy, więc Bartosz Zmarzlik, Przemysław Pawlicki oraz Maciej Janowski, wytrzymają presję i dadzą radę tutaj powalczyć o naprawdę dobry rezultat. Rywalami naszych żużlowców w finale byli Szwedzi, Duńczycy oraz Australijczycy. I to właśnie w Duńczykach wielu typowało faworytów tego finału. No ale sama rywalizacja zakończyła się naprawdę niespodziewanym rezultatem, ponieważ mistrzostwo wywalczyli chyba najmniej doceniani przez fachowców Szwedzi, w którym składzie jechało dwóch zawodników, którzy na co dzień rywalizują w polskiej pierwszej lidze, i to był Antonio Lindbäck oraz Linus Sandström. No akurat ci zawodnicy nie grali pierwszoplanowych ról swoim zespolem, ponieważ tam liderowali Andreas Jonsson i Fredrik Lindgren, a więc zawodnicy, którzy jeżdżą w najwyższej lidze w Polsce, a więc w ekstralidze. No i Szwedzi zakończyli te zmagania z dorobkiem 34 punktów, co dało im dość niespodziewanie złoto. Na drugim miejscu Duńczycy, którzy przywieźli 32 punkty. Tam zawiódł zdecydowanie Nicky Pedersen, który zdobył tylko 4 punkty na nie ze swojego zespołu. Nasi reprezentanci, mimo ambitnej postawy, jednak nie udało się osiągnąć więcej niż brązowy medal, chociaż patrząc na okoliczności, to i tak jest wynik bardzo dobry. Tutaj liczyliśmy na więcej wykonania przede wszystkim Bartosza Zmarzlika, który już w półfinale pokazał, że potrafi wygrywać. Niestety w tym decydującym rozegraniu nasz młody reprezentant zdobył tylko 3 punkty. Najwięcej dla Polaków zapunktował Maciej Janowski. No i dość szczęśliwie Polacy wyprzedzili Australijczyków o 1 punkt. Australia w składzie Chris Holder, Jason Doyle, Troy Bachelor i Nick Morris skończyła te zmagania na 4. miejscu. No ale oczywiście liczymy na to, że to doświadczenie, które nasi żużlowcy zdobyli właśnie w Wojens, zaprocentuje za rok, i jeżeli tylko do zdrowia szybko wróci Jarosław Hampel, myślę, że będzie duża szansa co najmniej na srebrny, jeśli nie na złoty medal.
I na tym chyba zakończymy to, co działo się właśnie w Wojens. Teraz szybko przechodzimy do siatkówki, a więc do ulubionej dyscypliny Szymona. Szkoda, że tutaj tylko z nami nie ma, bo na pewno miałby wiele do powiedzenia na ten temat. Przechodzimy do Ligi Światowej konkretnie, gdzie Polacy dwukrotnie mierzyli się na przedmieściach Chicago z reprezentacją Stanów Zjednoczonych, no i oba spotkania podopieczni Stefana Antigi przegrali odpowiednio 2-3 i 1-3.
No i w pierwszym spotkaniu nasi zawodnicy byli troszeczkę bliżej tego, żeby przynajmniej punkt zdobyć w starciu z Amerykanami. No ale część kibiców na pewno pamięta, że już w zeszłym roku, jak były Mistrzostwa Świata, to Polacy jedyny mecz, jaki przegrali, to właśnie było starcie z Yankeesami.
Potem odnieśli 11 kolejnych zwycięstw z rzędu, no i przerwali Amerykanie tą pasce, tak?
Można powiedzieć, że rzeczywiście zespół z USA no ewidentnie nie leży naszym zawodnikom, ponieważ to była druga i potem następny dzień trzecia porażka. No ale mimo wszystko te szanse na awans do tej decydującej rozgrywki w Lidze Światowej cały czas są bardzo duże.
To fakt, że Polakom to nie idzie w tych bezpośrednich starciach z Amerykanami, no ale trzeba brać pod uwagę fakt, że przecież drużyna Johna Sperry'ego to jest obrońca tytułu, tak? Drużyna, która wygrała rok temu Ligę Światową. No i drużyna, która przecież, podobnie jak nasza reprezentacja, rozpoczęła tegoroczne zmaganie od 4 zwycięstw, wydaje się chyba jeszcze w takim lepszym stylu niż biało-czerwoni. Także te dwa zwycięstwa na pewno nie są żadnym zaskoczeniem. Tak jak mówiłeś, rzeczywiście szkoda tego pierwszego spotkania, w którym Polacy prowadzili przecież 2-1 w setach, i w trzecim secie, tam zaraz po drugiej przerwie technicznej, objęli nieznaczne prowadzenie, no ale końcówka wyraźnie należała do Amerykanów. W piątym secie właściwie to był już mecz do jednej bramki, można powiedzieć. Amerykanie pewnie wygrali 15-9. No i te drugie spotkanie, Polacy podobnie jak też w tym pierwszym, zaczynają dobrze od minimalnej wygranej, ale kolejne starcie już należą do Amerykanów. Jakby tak ocenić poszczególnych zawodników, mam tutaj na myśli biało-czerwonych. Wydaje się, że Bartek Kurek to ten drugi mecz trochę słabszy. 13 punktów grał chyba na 40% skuteczności, a więc to był pod tym względem najsłabszy występ naszego reprezentanta, ale utrzymuje prowadzenie wśród najskuteczniejszych i wśród najlepiej punktujących zawodników Ligi Światowej. Dobre dwa występy wydaje się też Mateusza Bieńka, trochę w cieniu Piotrek Nowakowski. No i właśnie Mateusz Bieniek tymi spotkaniami coraz bardziej przekonuje chyba Antigę, być może do tego, że no to będzie zawodnik już na pierwszą szóstkę. Chociaż no Karol, pamiętajmy, że jeszcze jest o dwodzie Karol Koza, więc kapitan reprezentacji.
No jeszcze taka uwaga odnośnie Amerykanów. Zespół ze Stanów Zjednoczonych po raz kolejny pokazał zawodników szerzej nieznanych w Europie, a jednak pokazujących, że potrafią grać bardzo dobrą siatkówkę. Trzeba przyznać, że akurat Amerykanie mają tych talentów bardzo dużo.
Tak, zwłaszcza mam tutaj na myśli Alana Russella. Kolejne nowe odkrycie drużyny z Ameryki Południowej, z Ameryki Północnej. Rok temu przecież takim wielkim odkryciem był Taylor Sander, który został później wybrany MVP całej Ligi Światowej. Teraz nie gra z powodu kontuzji. No i świetnie zastępuje go ten 22-letni zawodnik, bohater, no główny architekt chyba wygranej Jankesów w tym drugim meczu, autor 20 punktów, no ale też dobrze znani z polskich parkietów, a więc Murphy Troy, który od tego sezonu jest podstawowym zawodnikiem reprezentacji Stanów Zjednoczonych. No wcześniej nie kojarzyliśmy go raczej z występu w reprezentacji. Teraz jest tą pierwszą opcją na ataku. No to, że Murphy Troy gra w ataku, spowodowało, że na przyjęcie wrócił Matthew Andersona i teraz rzeczywiście Amerykanie mają no duże pole rażenia w ofensywie, bo jest Anderson, jest Russell, jest Troy, jest jeszcze Taylor Sander. No i też pojawił się na zmianach, co prawda, w obu spotkaniach Russell Holmes, a więc już był zawodnik ASEKO RESOWI Rzeszów.
No i podsumowując ten weekend, Polacy zdobyli tylko jeden punkt, ale z drugiej strony Rosjanie też potracili punkty w kompromitujący sposób, przegrywając oba spotkania u siebie rozgrywane z Irańczykami, a więc na prowadzeniu w naszej grupie są Amerykanie przed biało-czerwonymi, potem mamy Iran i na końcu jest Rosja z jednym punktem. No parę lat temu no wynik nie do pomyślenia. No i jeszcze tak woli tutaj ścisłości. Kolejne spotkania Polacy rozegrają znowu na wyjazdach, a więc udadzą się do Kazania i tam zmierzą się z Rosjanami. No i nie ukrywamy, że liczymy na to, że przy tej dyspozycji Rosjan-Polaków stać przynajmniej na jedno zwycięstwo.
Tak, to jeszcze może dwa słowa się o Rosjanach. No, takiego początku tak fatalnej serii Rosjanie jeszcze nigdy nie mieli. 6 porażek tutaj z Irańczykami, wygrali tylko jednego seta i to tego pierwszego, potem przegrali 6 kolejnych z rzędu. No i teraz grając z Polakami, to będzie okazja do tego, żeby się zrewanżować naszej ekipie, żeby no wreszcie zacząć wygrywać. No ale też pamiętajmy o tym, że Polacy, mimo tego, że są mistrzami świata, 6 ostatnich spotkań wyjazdowych, jeszcze licząc poprzednią Ligę Światową, przegrali wszystkie spotkania, bo jeszcze przegrywali przecież z Iranem i z Włochami, a więc te mecze Polakom na wyjazdach z tymi czołowymi drużynami no niespecjalnie ostatnio wychodzą. No ale tak jak mówiłeś, nawet ewentualna jedna wygrana chyba możemy brać w ciemno. Jak Polacy spiszą się w Kazaniu, przekonamy się o tym w sobotę i w niedzielę o godzinie 17 czasu polskiego. I na tym kończymy temat siatkówki. Teraz krótki przerywnik muzyczny, po którym wrócimy do audycji. Drodzy słuchacze, na deser zostawiliśmy sobie piłkę nożną, ale to nie znaczy, że audycja zbliża się ku końcowi, wręcz przeciwnie. Najwięcej tego czasu właśnie poświęcimy reprezentacji Polski i tego też, co działo się w sobotę przy okazji meczu Polska-Gruzja i w dalszej części audycji tego, co wydarzy się dzisiaj wieczorem, więc kiedy polska reprezentacja zmierzy się z Grecją. No ale zaczynamy od meczu Polska-Gruzja. Polacy wygrywają 4-0. Dzięki tej wygranej drużyna Adama Nawałki umocniła się na prowadzeniu w tabeli grupy D.
No i jeżeli ktoś z Państwa nie oglądał tego spotkania, to może odnieść mylne wrażenie, że ta wygrana była szybka, łatwa i przyjemna. No niestety nic z tych rzeczy. W pierwszej połowie jeszcze ta gra naszej reprezentacji wyglądała naprawdę bardzo obiecująco. Mnóstwo sytuacji, dokładnie 11 policzono takich czystych okazji strzeleckich naszych reprezentantów. Niestety zawodziła skuteczność. Sam Robert Lewandowski już mógł po pierwszej połowie mieć na koncie zapisane 2 trafienia, jednak gruziński bramkarz, no trzeba przyznać, pokazał klasę w 2 sytuacjach i
głównie... No przy tej pierwszej pomógł obrońca, tak? Gruziński, który wybił piłkę z bramki.
I głównie dzięki niemu i tej defensywie gruzińskiej do przerwy mieliśmy 0-0. Po przerwie pierwsza bramka, wreszcie tak długo oczekiwana, Arkadiusza Milika, po można powiedzieć takim jego firmowym uderzeniu technicznym, lewą nogą po długim rogu. No i nasi reprezentanci, wydawałoby się, że mogą tutaj przejąć inicjatywę. Niestety mieliśmy taki okres 20-kilku minut właśnie gruzińskiej dominacji. Ale właśnie, przyszła ta 89. minuta, no i zaczął się popis Roberta Lewandowskiego.
Tak, Lewy w 89. minucie, strzelając na 2-0, właściwie rozstrzygnął losy spotkania. Potem jeszcze kolejne 2 bramki i w sumie napastnik Bayernu Monachium strzelił 3 gole w niespełna 240 sekund, czym ustanowił rekord. Ustanowił rekord, który blisko 50 lat przetrwał za sprawą Włodzimierza Lubańskiego, który kiedyś strzelił 3 gole w tak krótkim odstępie czasu reprezentacji Finlandii. A więc Lewandowski zapisał się złotymi głoskami na kartach polskiego futbolu.
No i blisko był też kolejnego rekordu, bo tam tylko jeden z zawodników potrafił zdobyć szybciej bramkę, Arif Erdem, który jeszcze pod koniec lat 90. zdobył 3 bramki w 3 minuty. To jednak jeszcze Lewandowski ma, tak żartobliwie mówiąc, nad czym pracować. No ale skupmy się na pozytywach. Przypomnijmy, że to spotkanie z Gruzją nasi rozgrywali troszeczkę w okrojonym składzie, ponieważ zabrakło kilku podstawowych piłkarzy, szczególnie w defensywie. Tam mieliśmy naprawdę no, sporo zmartwień przed tym spotkaniem, ale okazało się, że trener Nawałka po raz kolejny ma nosa. Przypomnijmy, na lewej obronie nominalny pomocnik Maciej Rybus, w środku wracający do kadry po kilku latach Michał Pazda, no i trzeba przyznać, że wyglądało to przyzwoicie.
Tak, no dla Rybusa to był debiut na tej pozycji w reprezentacji. Widać, że jednak Nawałka chyba trochę nie ma zaufania do tych piłkarzy, którzy ewentualnie mogliby zastąpić na tej pozycji, czy to Wawrzyniaka, czy Benisza, no ale tam Rybus wywiązał się z tych zadań przyzwoicie, zarówno w defensywie, w ofensywie, często zresztą w ofensywie udzielał się, można powiedzieć, że no prawie na równi go można było widzieć pod polem karnym, jak Kamila Grosickiego. No i Michał Pazdan, który zastąpił pozującego za kartki Kamila Glika. Tym występem wydaje się, że może po części udowodnił i pokazał na wałce, że może być taką alternatywą, tak, taką opcją za Glika, czy za Szukałem w dalszej części eliminacji.
No i mieliśmy też wielki powrót, można powiedzieć, ponieważ po kilkunastu miesiącach przerwy w reprezentacji Polski ponownie zagrał Jakub Błaszczykowski, który jeszcze nie tak dawno przecież piastował funkcję kapitana. No i trzeba przyznać, że ten występ skrzydłowego Borussii Dortmund no, daje nadzieję przed tymi kolejnymi spotkaniami, oczywiście jeżeli tylko zdrowie naszemu reprezentantowi będzie dopisywało.
Tak, no Błaszczykowski wrócił do reprezentacji po półtora rocznej przerwie. On ostatni raz zagrał, kiedy Nawałka debiutował w roli selekcjonera, a więc jeszcze w tych listopadowych potyczkach w 2013 roku w meczach ze Słowacją i z Irlandią. Błaszczykowski wszedł na boisko zaraz po bramce Milika, kiedy Polacy objęli prowadzenie. No i asystował tak przy trzeciej bramce Lewandowskiego. No, wniósł na pewno trochę ożywienia w poczynienia ofensywne biało-czerwonych. Ciekawe zresztą, jakby się zaprezentował, gdyby jednak Milik nie strzelił i dalej było na boisku 0-0. No a dzisiaj Błaszczykowski, o czym za chwilę przyjdziemy, no już zagra w podstawowym składzie.
No jeszcze tak kilka słów o naszej linii ataku, ponieważ mamy się czym chwalić. Robert Lewandowski i Arkadiusz Milik. Ten duet według wyliczeń statystycznych zdobył 11 bramek dla naszej reprezentacji do tej pory z wszystkich 20, jakie nasz nasza drużyna narodowa strzeliła. No i patrząc na takie suche właśnie zestawienia w tabelkach, mamy najskuteczniejszą, jeżeli się nie mylę, drużynę narodową w całych eliminacjach, ponieważ w dorobku bramkowym mamy już 20 trafień.
Tak, to jak właśnie, jeżeli jesteśmy przy statystykach, to Lewandowski przecież jest najskuteczniejszym strzelcem całej eliminacji, 7 goli, a do tego potrzeba było mu tylko dwóch spotkań, a właściwie dwóch połów, bo z Gibraltarem te 4 bramki, które strzelił, też strzelił w drugiej części spotkania. Z Gruzją strzelił 3, ale za to w jeszcze krótszym odstępie czasowym. No i ma 7 goli, 26 goli w ogóle w reprezentacji narodowej. No a Milik niesamowicie regularny piłkarz, bo przecież z ostatnich 6 meczach 5-krotnie trafił do bramki rywala, 4 gol w eliminacjach. Ponownie strzela bramkę Gruzji, tak jak mówiłeś też wcześniej, ta bramka na 1-0, no taka trochę w stylu Milika. Mi się od razu przyszła na myśl gol Milika z meczu z Legią, 1-0. Tak. Praktycznie identyczny sposób wtedy Milik pokonał Kuciaka. No i mamy 4-0, tak jak też powiedziałeś Łukasz, najskuteczniejsza reprezentacja w całych eliminacjach. Prowadzimy w grupie, jesteśmy jedyną drużyną w grupie D, która jeszcze nie zaznała porażki. Mamy 14 punktów na koncie. O jedno oczko wyprzedzamy Niemców, którzy pokonali na wyjeździe Gibraltar 7-0. Tam bohaterem spotkania André Schürrle, no jeden z bohaterów, tak, autor hat-tricka. No i w tym jeszcze trzecim spotkaniu, wynik, który nas chyba najbardziej zadowala, który no, sprawił, że Polacy powiększyli przewagę i nad Irlandią, i nad Szkocją, ponieważ właśnie w bezpośrednim starciu obu tych drużyn padłem jest 1-1. No i na chwilę obecną mamy 3 oczka przewagi nad Szkotami i już 5 punktów przewagi nad Irlandią.
No i teraz z niecierpliwością czekamy na te mecze jesienne o punkty, ponieważ tam zostało nam jeszcze starcie z Gibraltarem, gdzie powinniśmy raczej bez większych problemów dopisać 3 punkty. No i te najważniejsze, kluczowe spotkania, więc wyjazd i mecz z Niemcami, jak również spotkanie wyjazdowe ze Szkotami. No i w końcówce również będzie spotkanie u siebie z Irlandią.
No tak, z Niemcami gramy teraz we wrześniu, potem Gibraltar, a więc w tych dwóch potyczkach no te minimum 3 punkty muszą być. No i potem rzeczywiście na sam koniec Szkocja, Irlanda, właśnie to się tak nawet dosyć ciekawie układa, tak, że te spotkania bezpośrednie z tymi drużynami gramy na sam koniec ze Szkotami na wyjeździe, no i kończący być mecz, być może, który będzie decydował jeszcze o awansie biało-czerwonych, bo no, zakładamy, że jednak przecież uda się już drużynie Nawałki awansować do turnieju finałowego. To było, wszystko działo się w sobotę. Polska wygrywa z Gruzją 4-0 po bramkach Milika i 3 bramkach Lewandowskiego. Teraz jeszcze krótka przerwa na muzykę, po której wrócimy i powiemy to, co wydarzy się dzisiaj na PGA Arenie w Gdańsku. za niespełna 4 godziny polscy piłkarze wybiegną na murawę stadionu PGE Arena w Gdańsku, gdzie zmierzą się z reprezentacją Grecji. No i to będzie ostatni sprawdzian drużyny na Wałki przed wrześniowymi już meczami eliminacyjnymi.
No i sami jesteśmy ciekawi, co pokażą Grecy, ponieważ ta reprezentacja od czasu Mistrzostw Świata w Brazylii znajduje się naprawdę w sporym kryzysie. Wystarczy powiedzieć, że w ostatnich eliminacjach do Mistrzostw Europy we Francji dwukrotnie przegrywała, uwaga, z Wyspami Owczymi, z zespołem, który uchodzi za europejskiego outsidera.
Tak, no Grecy w ogóle fatalnie spisują się po Mistrzostwach Świata, gdzie przecież dotarli do 1/8 finału, gdzie wyszli z grupy, gdzie pokonali w bezpośrednim starciu chociażby Wybrzeże Kości Słoniowej. Od tamtej pory rozegrali 7 spotkań, 2 remisy, 5 porażek. Nagrali z drużynami pokroju właśnie Wysp Owczych, Irlandii Północnej czy Węgier. W swojej grupie są na ostatnim miejscu, tylko 2 punkty, tylko 2 strzelone bramki, oczywiście bez najmniejszych szans na awans. Przygodę z reprezentacją skończył Fernando Santos, ten, który doprowadził drużynę do 1/8 finału. Jego zastępcą został Claudio Ranieri, ale szybko został zwolniony. No i teraz Grecy będą musieli chyba szukać kolejnego trenera. Trudno powiedzieć, czy jeszcze na końcówkę eliminacji, czy już na kolejnej eliminacji, tym razem do Mistrzostw Świata.
Trzeba przyznać, że Grecy jeszcze kilka lat temu mieli naprawdę dużo szczęścia, jeżeli chodzi przede wszystkim o losowania, bo po tym zdobytym tytule Mistrza Europy w 2004 roku przez wiele lat Grecy mieli ten przywilej, że losowano ich z pierwszego koszyka w różnych eliminacjach, a więc dostawali słabszych rywali. Teraz było podobnie, bo najmocniejsi w tej grupie są Rumunii, dalej jest Irlandia Północna, Węgry, no ale nawet w takim towarzystwie Grecy nie potrafią do tej pory wygrać żadnego spotkania. No i liczymy na to, że grający co prawda troszeczkę rezerwowym składzie reprezentanci Polski sobie poradzą. No i w tym meczu trener Nawałka da szansę kilku zawodnikom, którzy w meczu z Gruzją nie wystąpili.
Tak, zaczniemy może od bramki. Artur Borucla, piłkarza angielskiego Bournemouth, to 60. występ w reprezentacji, dzisiaj mały jubileusz. W 45. minucie zostanie zmieniony przez Wojtka Szczęsnego, ale już jeszcze ciekawiej wygląda linia obrony, gdzie obok Kamila Glika i Michała Pacana zagra Tiago Cionek i Marcin Komorowski.
No i bardzo eksperymentalne jest to zestawienie, ponieważ zarówno Cionek, jak i Komorowski w swoich klubach grywają raczej na środku obrony, ale z braku takich klasycznych bocznych obrońców właśnie ci zawodnicy zostaną desygnowani na boki defensywy. No szczególnie dla Cionka to będzie test, ponieważ Komorowski wcześniej, jak jeszcze grał w Legii Warszawa, czasami też występował na lewej obronie, ale Cionek to dla mnie taki typowy stoper. No i sam jestem ciekaw, chociaż znając tutaj opinię niektórych fanów reprezentacji Polski, mogą oni stwierdzić, że bezpiecznie jest właśnie ustawić tego zawodnika na boku niż na środku obrony.
Dwójka defensywnych pomocników to Ariel Borysiuk i Karol Linetti. No bardziej tutaj będziemy chyba przyglądać się grze Linettiego, dla którego to będzie szansa na to, żeby w jakimś stopniu przekonać Nawałkę do tego, aby to właśnie na pomocnika Lecha postawił obok Grzegorza Krychowiaka w tym wrześniowym starciu z reprezentacją Niemiec, chociaż no tam gra na tej pozycji ulubieniec Nawałki Krzysztof Mączyński. No i chciałeś coś, Łukasz, powiedzieć odnośnie
tego? No właśnie, tak mówiłeś o tym Mączyńskim. No, Linetti wydaje się być piłkarsko lepszym zawodnikiem od właśnie wymienionego przez ciebie Mączyńskiego, ale faktycznie no, jakąś słabość ma do pomocnika zespołu, właśnie byłego pomocnika zespołu Górnika Zabrze, Adam Nawałka, ponieważ regularnie na niego stawia. No, nie wiem, czy to jest kwestia przygotowania mentalnego, psychicznego jakiegoś do tego spotkania, no ale mam nadzieję, że Linetti pokaże, na co go stać.
Chociaż z drugiej strony, jakby patrzeć na ruchy kadrowe Nawałki do tej pory, to no, był zazwyczaj trafny. Wprowadził Mile, zaczął strzelać bramki, zagrał Peszko pierwszy raz od dłuższego czasu w podstawowym składzie z Irlandią, strzelił gola. Mączyński też strzelił Szkotom. No, ale wracamy do podstawowej jedenastki. Jest Błaszczykowski, tak? Jest Piotrek Zieliński, który będzie tym piłkarzem, który będzie rozgrywał, który będzie grał za plecami Milika. No jest Kamil Grosicki, no i w ataku właśnie Arkadiusz Milika, więc tym razem trener Nawałka zdecydował się na grę z jednym napastnikiem.
No i chyba najbardziej nas interesująca kwestia, więc przydatność do kadry Piotra Zielińskiego, który już wcześniej w reprezentacji Polski oczywiście grywał, jednak to były takie epizody, można powiedzieć, ponieważ na dłużej nie zagościł. W tym sezonie Zieliński przebywał na wypożyczeniu we włoskim Empoli. Tam, no, patrząc na statystykę tych spotkań, zagrał dużo, bo ponad 20, jednak nie zapominajmy, że większość z nich raczej jako rezerwowy. No i trener Nawałka będzie właśnie sprawdzał, czy Zieliński jest jakąś mocną alternatywą na pozycję numer 10.
Te spotkanie dzisiejsze Polski z Grecją to będzie 17 bezpośrednie starcie obu drużyn w historii. Polacy wygrywali do tej pory 10-krotnie, przegrywaliśmy tylko 3 razy. Ostatni mecz pomiędzy tymi drużynami, wszyscy doskonale pamiętamy Euro 2012 i spotkanie, które inaugurowało ten turniej. Polacy wtedy zremisowali 1-1 po bramce Roberta Lewandowskiego. Jeszcze z tych wcześniejszych spotkań, które tak chyba mi przynajmniej utkwiło w pamięci, to debiut Dobraniaka, kiedy Polska wygrała na stadionie w Bydgoszczy 2-0. Wtedy obie bramki strzelił właśnie Obrania, który debiutował w kadrze.
Ja jeszcze pamiętam, jeszcze, tak cofając się jeszcze bardziej w przeszłość, inne spotkanie, które zostało rozegrane tuż przed turniejem w 2004 roku, kiedy Grecy potem wygrali całe Euro, a okazuje się, że z Polakami przegrali 0-1 i powiedzmy sobie szczerze, wtedy raczej nikt nie postawiłby tutaj wielkich pieniędzy na to, że Grecy będą w stanie w ogóle zrobić cokolwiek na tym turnieju, nie mówiąc o zwycięstwie, no ale stało się inaczej i można tak żartobliwie stwierdzić, że wtedy ograliśmy Mistrzów Europy.
Wtedy bodajże chyba bramka padła po samobójczym trafieniu, po rzucie wolnym wykonywanym przez Jacka Krzynówka bodajże w 17 minucie. No i Grecy później zostali mistrzami Europy, więc można było powiedzieć, że Polska ograła przyszłych mistrzów Europy. Tą dzisiejszą audycję będziemy już powoli kończyć.
Tak jest. Zachodzi godzina 17, więc będziemy się z Państwem żegnać.
A dzisiejszą audycję poprowadzili dla Was
Łukasz
oraz Wojtek. Kolejna już za tydzień. No i wtedy już za mikrofonem zasiądzie na pewno Paweł. Dziękujemy.